Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Dzień dobry. Słuchają Państwo audycji Dosłownie, podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Przy mikrofonie Katarzyna Zacharska. Co się dzieje, kiedy przed sądem staje osoba nieletnia, oskarżona o ciężkie przestępstwo? Czy udaje jej się zachować pełnię swoich praw? Czy jej młody wiek działa na jej obronę, czy na niekorzyść? Co jeśli padło na nią fałszywe oskarżenie? Czy łatwo na niej wymóc przyznanie się do winy? I jak często zdarza się, że młodzi ludzie przyznają się do przestępstw, których nie popełnili? I dlaczego to robią? O tym będę rozmawiać z moim dzisiejszym gościem, dr Karoliną Dukałą, psychologiem sądowym, adiunktem w Zakładzie Psychologii Sądowej Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A wyjściem do naszej rozmowy jest wydana przez wydawnictwo Sonia Draga książka Tuve Alsterdal, Wiemy, że pamiętasz. To jest książka, która została ogłoszona najlepszą powieścią kryminalną 2020 roku. Przewija się w niej postać 14-latka oskarżonego o gwałt i morderstwo. Sprawie przyglądamy się ponad 20 lat później. Pojawia się tam coraz więcej wątpliwości, czy on te zbrodnie w ogóle popełnił, mimo że przyznał się do winy. Pani Karolino, w swojej pracy naukowej zajmuje się Pani głównie psychologią zeznań świadków, jest Pani też psychologiem sądowym. Proszę powiedzieć, czy spotkała się Pani z sytuacją, gdzie osoba nieletnia przyznaje się do przestępstwa, którego nie popełniła?
Odpowiem na to pytanie może najpierw bardzo ogólnie, to znaczy takie sytuacje oczywiście się zdarzają i relatywnie dużo badań naukowych pokazuje, że jeżeli mamy do czynienia z fałszywymi przyznaniami do winy, czyli przyznaniami do przestępstw, które się nie popełniło, no to wiek poniżej 17 roku życia jest istotnym predyktorem, czyli mówiąc prościej, częściej albo często to właśnie nieletni przyznają się do przestępstw, których nie popełnili. Takie badania były prowadzone głównie w Islandii przez Gisela Johnsona, ale też w Stanach Zjednoczonych i najgłośniejsze przypadki właśnie fałszywych przyznań do winy są związane z osobami do 17 roku życia.
A jak Pani myśli, dlaczego tak się dzieje?
Z badań, zarówno takich badań eksperymentalnych, jak i analiz przypadków płynie kilka, można by wnioskować, że jest kilka czynników, które za to odpowiadają. Jednym z nich jest związana z młodym wiekiem uległość autorytetom. Osoby młode, niezależnie od tego, co sobie o nich lubimy myśleć, jednak są bardziej podatne na wpływ autorytetów niż osoby dorosłe. I w sytuacji właśnie przesłuchania, kiedy jest bardzo silny autorytet w postaci prokuratora lub policjanta, i ten autorytet jest jeszcze wzmacniany przez bardzo szczególne pomieszczenie, w jakim odbywa się przesłuchanie, przez całą tą otoczkę przesłuchania, przez to całe wprowadzenie związane z odczytaniem praw, z całą tą procedurą przesłuchania, to wszystko potęguje jeszcze rolę autorytetu. I jeżeli przesłuchujący w trakcie przesłuchania stosuje jakieś techniki naciskowe albo stara się w dobrej wierze wymóc to przyznanie się do winy, no to młodzi ludzie częściej niż dorośli mogą takim technikom naciskowym ulegać. Dodatkowo też młodzi ludzie mają mniejszą niż dorośli świadomość swoich praw. I akurat badania Fundacji Innocent Project, ale też profesora Miny Memon z Wielkiej Brytanii pokazują, że to jest ważny czynnik przy fałszywych przyznaniach do winy. Czyli jakby brak świadomości własnych praw albo takie przekonanie, że policja czy prokuratora zawsze chcą dążyć do prawdy, co jest oczywiście założeniem słusznym. Ale jeżeli znowu w trakcie przesłuchania osoba prowadząca przesłuchanie bardzo stara się uzyskać przyznanie do winy, no to na skutek zastosowania takich, a nie innych technik, osoba młoda albo osoba właśnie uległa autorytetom, czy taka, która nie zna swoich praw, może ulec tym sugestiom po prostu.
Bo tutaj wydaje się, że głównym też takim motywem może być strach. Po prostu strach przed, też z braku doświadczenia, ale strach przed całą machiną wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że tak może być.
Tak, jak najbardziej. Strach czy bardziej lęk przed tym, co czeka po przesłuchaniu, w trakcie przesłuchania, przed faktycznie całą tą machiną sprawiedliwości. My to nazywamy w psychologii sądowej tą zmienną związaną z autorytetem, właśnie z autorytetem wymiaru sprawiedliwości. To warto też dodać, że Oczywiście nie każdy, młoda osoba przyzna się do przestępstwa, którego nie popełniła, muszą zajść bardzo szczególne okoliczności. Między innymi właśnie ten sposób przesłuchiwania. Im bardziej on jest naciskowy, im bardziej taki oskarżający, accusative, jak mówimy w badaniach, tym większa szansa, że właśnie osoba przyzna się do przestępstwa, którego nie popełniła. Są takie metody przesłuchań używane przez policję czy prokuraturę, które zwiększają szanse na to, że ktoś przyzna się do przestępstwa, niezależnie czy je popełnił.
Rozumiem, że to są jakieś szczególne formy wywierania presji.
Tak, to są szczególne metody, które wykorzystują, czy nawet powiedziałam bardziej taktyki, które wykorzystują właśnie presję psychologiczną, odwoływanie się do poczucia winy, deprywację snu. Snu to już współcześnie się nie wykorzystuje, ale różnego rodzaju deprywacje potrzeb, na przykład potrzeby bezpieczeństwa. Czyli takie przesłuchanie zbudowane jest w taki sposób, żeby właśnie u podejrzanego wzbudzić lęk, coraz większy i większy, odebrać mu jakby zdolność logicznego myślenia w trakcie przesłuchania, przez co on po tych kilku godzinach takiego intensywnego, naciskowego przesłuchania z użyciem dużej presji psychologicznej przyznaje się do przestępstwa. Tego rodzaju metody są wykorzystywane zwykle w dobrej wierze, żeby podejrzany przyznał się do tego, co zrobił, no ale niestety wiemy, że również niewinni, jak najbardziej w wyniku zastosowania takich metod czy taktyk, przyznają się do przestępstw.
Pani wspominała o konkretnych przypadkach, które wydarzyły się na Islandii. Kiedy rozmawiałyśmy przed audycją, też pani wspominała o takiej sytuacji, gdzie na Islandii, jeśli dobrze pamiętam, 6 osób przyznało się do przestępstwa, którego nie popełniło.
Tak, to jest dosyć stara sprawa, sprawa Einarssonów. To była dosyć trudna sprawa związana z zaginięciem dwóch mężczyzn, niezależnie od siebie. I to było zaginięcie. To znaczy, że ciało nigdy nie znaleziono, więc w ogóle nawet nie wiadomo było, czy to jest morderstwo. Ale śledczy, którzy prowadzili tą sprawę, uznali, że to jednak było morderstwo, więc wytypowali podejrzanych i zaczęli ich przesłuchiwać. Wytypowano 6 podejrzanych, z których część była nieletnia, a część była na granicy, czyli mieli tam około 18 lat, w tym jedną dziewczynę. No i w wyniku prowadzonych przesłuchań cała 6 przyznała się do winy, po czym po latach, po 30 właściwie latach ponad, okazało się, że prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, cała 6 była niewinna. Ta sprawa jest szczególnie interesująca, dlatego że jest bardzo bulwersujące tak naprawdę, dlatego że w ramach przesłuchań tych młodych ludzi stosowano różne techniki, jak na przykład, może różne nie tyle techniki, co strategie. Na przykład stosowano areszt tymczasowy. W Polsce taka instytucja aresztu tymczasowego oczywiście również istnieje. I w przypadku tej 6 niewinnie oskarżonych o zabójstwo Einarssonów, ten areszt tymczasowy był stosowany przez kilkanaście miesięcy do kilku lat. Czyli ci ludzie, młodzi ludzie, zanim zostali o coś oskarżeni, spędzili w całkowitej izolacji kilkanaście miesięcy albo i więcej. Dodatkowo byli wielodziesięciokrotnie przesłuchiwani. Nie pamiętam dokładnie cyfr, ale jeden z podejrzanych był przesłuchiwany w sumie przez kilkaset godzin. I przez ten cały czas stosowane wobec nich były właśnie naciskowe techniki. Tam konkretnie stosowano metodę Rida, czyli cały czas powtarzano im w ten sposób, taki bardzo z użyciem dużej presji psychologicznej, że muszą się przyznać do winy, że wszyscy wiedzą, że są, w sensie wymiar sprawiedliwości wie, że są winni, że jeżeli się przyznają do winy, wówczas przestaną odczuwać to cierpienie czy poczucie winy itd., itd. Ta presja była tak silna, że jeden z podejrzanych w pewnym momencie miał próby samobójcze.
Znaczy trudno się dziwić, bo to jakieś regularne tortury psychologiczne.
Tak, współcześnie psychologowie sądowi, analizując tę sprawę, uważają, że to była jak najbardziej forma tortur psychologicznych. Sprawa jest jakby o tyle bardziej też dramatyczna, że obecnie przyznaje się, że oni mieli, czy nie oni wszyscy, ale czwórka przynajmniej z nich miała ADHD. To jest ten taki rodzaj zaburzenia, który jest związany z fałszywymi przyznaniami się do winy. W sensie w różnych badaniach pokazujemy, że ADHD sprzyja fałszywym przyznaniom do winy. Więc to wszystko jakby zebrało się na to, że w końcu cała szóstka przyznała się do przestępstwa, którego najprawdopodobniej nie popełniono.
A czy oni zostali ostatecznie oczyszczeni z zarzutów? Jakoś to finalnie się zakończyło pozytywnie?
Po kilkudziesięciu latach, po tym jak już odsiedzili swój wyrok, zgodnie z moją wiedzą część została oczyszczona z zarzutów, część nie dożyła tego czasu.
A czy z naszego takiego rodzimego podwórka, czy w Polsce pani zna takie przypadki? Znaczy najgłośniejszym przypadkiem przyznania się do winy, do przestępstwa, którego się nie popełniło, jest chyba przypadek Tomasza Komendy, który na początku przyznał się do winy.
Tak, jak najbardziej. Sprawa Tomasza Komendy jest jedną z takich głośniejszych sytuacji, kiedy niewinna osoba na skutek właśnie naciskowego przesłuchania z użyciem dużej presji psychologicznej przyznaje się do przestępstwa, którego nie popełniła, ale takich sytuacji jest więcej. Trudno powiedzieć ile, dlatego że nie, zgodnie z moją wiedzą, nikt nie prowadzi takich systematycznych badań. Ile osób faktycznie przyznaje się do winy, a jej nie popełniło. Tym bardziej, że w Polsce generalnie nie ma takiej fundacji, jak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, Fundacji Innocent Project, która rewiduje wyroki, nie? Czyli dociera do osób, które twierdzą, że zostały niesłusznie skazane, jakby na dużą skalę próbuje rewidować ich wyroki i analizować, co doprowadziło do tego, że niewinna osoba została skazana.
Z tego, co pani wspominała, to w Stanach jest to sprawa na tyle uważana za ważną i zjawisko na tyle, nie wiem, czy dobrze to określę, masowe, że tam nawet to się zakończyło zmianami w prawie, tak, żeby chronić te młode osoby, które się tak masowo przyznają do przestępstw, których nie popełniły.
Tak, przy czym w Stanach Zjednoczonych sytuacja jest oczywiście inna niż w Polsce ze względu na inny system prawny i też inną kulturę i historię prowadzenia przesłuchań. W Stanach przez wiele dziesiąt lat stosowano tą metodę RIDA, o której wspomniałam wcześniej. W Polsce ona jest znana i stosowana pod nazwą metody FBI. Przy czym w Stanach była stosowana od lat 60, u nas mniej więcej od 20 paru lat. I ta metoda bardzo niebezpieczna, czy sprzyjająca fałszywym przyznaniu do winy, dodatkowo była łączona z taką możliwością, która jest w Stanach, a której nie ma w Polsce, czyli prezentowaniu fałszywych dowodów. W wielu stanach Stanów Zjednoczonych jest dopuszczalne, że policja przy prowadzeniu przesłuchania pokazuje fałszywe dowody podejrzanemu. Preparuje jakieś dowody albo twierdzi, że jest w posiadaniu dowodów, których tak naprawdę nie ma. To jest w Stanach legalne i dopuszczalne, w Polsce oczywiście nie. W związku z czym połączenie takiej naciskowej metody przesłuchiwania z tą okropną praktyką prezentowania fałszywych dowodów prowadziło właśnie do dużej liczby przyznań do winy, której się do dużej liczby przyznań do winy, do przestępstw, których się nie popełniło. I właśnie w tym roku jeden ze stanów, bodajże Illinois, wprowadził takie prawo, że w przypadku nieletnich zabrania się właśnie przede wszystkim prowadzenia naciskowych przesłuchań, no ale po drugie zabrania się korzystania z fałszywych dowodów. Między innymi właśnie dlatego, że Fundacja Innocent Project pokazała w swoich analizach tych spraw fałszywych przyznań do winy, że no właśnie w przypadku nieletnich osób do 17 roku życia to jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
Ta metoda przesłuchania po prostu jest zbyt skuteczna w przypadku takich osób.
Jeżeli za skuteczność uznamy przyznanie się do winy, niezależnie czy ta wina jest, czy nie, no to tak.
A czy czy zna pani jeszcze inne przypadki oprócz przypadku Tomasza Komendy w Polsce?
Jeżeli mamy do czynienia z osobami nieletnimi, czyli takimi do 17 roku życia, tak sobie zawęźmy tą definicję nieletniego, bo ona jest oczywiście w prawie znacznie szersza, to nie. Znam sytuację, kiedy osoby dorosłe, istnieje podejrzenie, że przyznawały się do winy. Rozmawiałyśmy wcześniej o tym przykładzie podejrzanego w sprawie Ewy Tylman, który w wyniku wielogodzinnego przesłuchania przyznał się do przestępstwa, no, a potem całość odwołał i sąd wydał wyrok uniewinniający, wskazując na to, że przesłuchania z nim prowadzone były, jakby to powiedzieć, nieprawidłowe, nie? Że w trakcie przesłuchań używano bardzo silnej presji psychicznej oraz sugestii. Miałam okazję konsultować sprawę, w której do winy przyznała się kobieta, której przesłuchiwano ją przez wiele godzin i w końcu śledczy, to była sprawa dotycząca morderstwa i kobieta była podejrzaną, i śledczy po kilku godzinach powiedzieli jej, że to było przed świętami, i śledczy powiedzieli, że jeżeli się nie przyzna do winy, to pójdzie do aresztu, w związku z czym nie spędzi świąt ze swoimi dziećmi, a przez to, że była jedyną opiekunką tych dzieci, no to dzieci zostały oddane do domu dziecka. I to w połączeniu z tym, że ta kobieta miała obniżony poziom inteligencji, znaczy niższy niż przeciętna, przepraszam, i była po wielogodzinnym, wyczerpującym przesłuchaniu, kiedy już człowiek nie myśli racjonalnie, no ona ostatecznie przyznała się do zabójstwa, którego nie dokonała. I takich sytuacji jest oczywiście więcej. W Stanach Zjednoczonych chyba najsłynniejszym przykładem nieletniego, który przyznał się do zabójstwa, którego nie popełnił, była sprawa Michaela Crow. On był oskarżony o zabójstwo swojej siostry. Bez żadnych dowodów. Ta sprawa jest o tyle ciekawa, że właśnie tam nie było tak naprawdę dowodów wskazujących na jego winę, poza przyznaniem się do winy. Ta sprawa była na tyle głośna, że ona wywołała tak naprawdę takie duże poruszenie wśród psychologów sądowych, którzy zaczęli lobbować na rzecz zakazu używania metody Rida w przesłuchaniach, albo przynajmniej zmniejszenia częstotliwości używania tej metody. Właśnie dlatego, że Michael był przez 3 dni, w sumie 14 godzin przesłuchiwany tą metodą, przyznał się do zabójstwa swojej siostry, pomimo że w pokoju, gdzie jego siostra została zamordowana, były ślady biologiczne wskazujące na obecność tam innego człowieka. Pomimo tego, że w okolicy domu państwa Crow noc przed zabójstwem zaobserwowano włóczęgę, który był wcześniej leczony psychiatrycznie i był wcześniej karany za napastowanie nieletnich dziewcząt. Więc pomimo tego, że jakby były dowody wskazujące na braki jego winy, przez to, że on się przyznał do winy w trakcie okropnie prowadzonego przesłuchania, został skazany. I dużo czasu zajęło jego uniewinnienie.
Skoro pani mówi, że w Polsce tak nie są to aż tak masowe przypadki, czy to oznacza, że polskie prawo bardziej chroni osoby nieletnie? Czy ma pani takie poczucie?
Ja nie powiedziałam i nie będę bronić stwierdzenia, że w Polsce nie są to masowe przypadki. Po prostu nie wiemy tego, dlatego że zgodnie z moją wiedzą w Polsce nikt takich badań nie prowadzi. Być może one są masowe, ale są głęboko ukryte. Personalnie nie przypuszczam, ale tego nie wiemy. Jeżeli chodzi o to, jak prawo chroni osoby nieletnie, czyli w domyśle nieletnich sprawców przestępstw, czynów zabronionych, bo chyba o to pani chodzi, to nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie, dlatego że nie znam dokładnych praktyk w tym zakresie. W sensie prawo idzie jedną drogą, praktykę drugą, dokładnych praktyk w tym zakresie nie znam.
A gdyby skupić się tak na stronie psychologicznej, czy pani jako psycholog sądowy, obserwując młodych ludzi, którzy mają do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, jakie są pani wnioski? Jak się czuje taka osoba, która trafia w takie tryby wielkiej machiny wymiaru sprawiedliwości?
Młoda osoba czuje się dokładnie tak samo jak osoba dorosła. W tym zakresie nie ma żadnych różnic, co najwyżej jest intensywność przeżyć, ale wymiar sprawiedliwości, tak jak pani bardzo fajnego określenia używa, to jest gigantyczna machina. Jest to system, który jest postrzegany jako monolit, jako taki, z którym nie da się wygrać, i osoby, które trafiają do niego z zewnątrz i są na przykład podejrzane o jakieś przestępstwo, one nie wiedzą, co się dzieje na ogół. Jeżeli nie mamy do czynienia oczywiście z przestępczością zorganizowaną, to są osoby, które nie wiedzą, co się dzieje, nie mają świadomości, co ich czeka, nie znają procedur, czują lęk przed tym, czy wymiar sprawiedliwości okaże się faktycznie sprawiedliwy, czy też nie. Dodatkowo jeszcze, kiedy już trafiają na przesłuchania, no to same te przesłuchania są trudne. Nie? Ta sytuacja przesłuchania, o czym łatwo zapominamy, jest psychologicznie ciężka. Trudno się skonfrontować z podejrzeniami o przestępstwo w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z niewinną osobą, a co dopiero w sytuacji takiej, kiedy ta konfrontacja przebiega w bardzo usystematyzowanym, takim bardzo rygorystycznym środowisku. Mam tu na myśli zarówno środowisko fizyczne, czyli ten pokój przesłuchania i tak dalej, jak i samą procedurę przesłuchania. To wzbudza ogromny lęk i ogromny strach, nawet u świadków, a co dopiero mówiąc o podejrzanych. Więc ta sytuacja postawienia w sytuacji podejrzanego jest mega trudna psychologicznie i dla nieletnich, i też dla osób dorosłych.
A czy myśli Pani, że łatwo jest takiego młodego człowieka, no powiedzmy tą osobę poniżej 17 roku życia, w coś wrobić, tak mówiąc potocznie, wmanewrować, wrobić, zrobić z niego ofiarę?
A wrobić przez kogo?
Może w co? No w to, że popełnił jakieś przestępstwo. W książce, która jest przyczyną do naszej rozmowy, wiemy, że pamiętasz, tam jest sytuacja przyznania się do winy, jest też sytuacja oskarżeń, takiego nakręcającego się hejtu też w internecie, kiedy no przede wszystkim to, co pada, to bardzo dużo oskarżeń w stronę tego człowieka, no i jest przyznanie się do winy. To, do czego zmierzam, o co chciałabym zapytać, jak psychika młodej osoby reaguje na taką presję społeczną? Czy jest bardziej podatna na to, żeby stać się właśnie kozłem ofiarnym?
Bardziej niż osoby dorosłej, tak? O to Pani pyta.
Tak,
no, tak. Powiedziałabym, że tak. Jakby patrząc na badania Gutchensona, o którym wspomniałyśmy wcześniej, dotyczące właśnie nieletnich osób osadzonych w aresztach czy w zakładach w Islandii, zakładach zamkniętych, to Gutchenson zaobserwował, że prawdopodobnie według niego około 20%, jeżeli nie więcej, nieletnich to są ci, którzy siedzą za niewinność, nie popełnili tych czynów czy wykroczeń, za które zostali osadzeni. Zawsze trudno się bada takie rzeczy z tego względu, no, że musimy mieć jakieś niezależne dowody braku winy danej osoby.
Ona musi być jakoś uniewinniona, rozumiem, tak? Bo to, o czym możemy rozmawiać, to te osoby, które zostały prawomocnym wyrokiem uniewinnione. Ale te, które nie zostały uniewinnione, zawsze będą dla nas owiane jakby tajemnicą, bo tego nie wiemy. One cały czas są po tej drugiej stronie. Nie wiemy, ile ich tam jest.
Dokładnie, a każdy sprawca będzie twierdził, że jest niewinny. Każdy podejrzany niezależnie, czy jest sprawcą, będzie twierdził, że jest niewinny. Nie każdy, większość. Okej, ale wracając do Pani pierwszego pytania, czyli dotyczącego tej presji psychologicznej, jednym z uzasadnień mechanizmów, dlaczego młodzi ludzie, ale też dorośli, zdrowi psychicznie ludzie przyznają się do przestępstw, których nie popełnili, jest właśnie ta nieumiejętność poradzenia sobie z presją. Zarówno z presją społeczną, w rozumieniu środowiska, znajomych, środowiska w internecie i tak dalej, mediów, ale też środowiska systemu sprawiedliwości, czyli tej presji ze strony przesłuchujących, które ciągle naciskają podczas wielu godzin przesłuchań na przyznanie się do winy. I nawet dorośli ludzie sobie z tym nie radzą, a co dopiero młodzi.
Dodajmy, że w czasie nastoletnim w organizmie człowieka zachodzą ogromne zmiany i to też może mieć wpływ i na przyznanie się do winy, a przede wszystkim na popełnianie też różnych i przestępstw, i zachowań impulsywnych. Tak myślę, że to może mieć wpływ.
Młode osoby w tym wieku, powiedzmy do 18-20 roku życia, uczą się siebie i uczą się świata, nie? Oni dopiero testują różnego rodzaju zachowania, w tym zachowania społeczne. I stąd też to jest taki okres, w którym jest większa szansa na popełnianie różnego rodzaju czynów zabronionych, która niekoniecznie musi przekształcić się w przestępczość w dorosłości. Badania Motif akurat pokazują, że osoby, które w tym, wiele osób, które popełniają jakieś czyny zabronione w wieku tam do 16 roku życia, później spokojnie wychodzi na prosto. A to nazwijmy popełnianie czynów zabronionych czy wykroczeń związane jest z właśnie takim eksperymentowaniem z własnymi granicami, z grupą społeczną, z normami, próbą naginania norm i uczenia się tych norm społecznych, nie?
Mhm. A jak pani myśli, jak powinny wyglądać przesłuchania takich młodych osób, żeby coś takiego, żeby uchronić je przed takim fałszywym przyznaniem się do winy?
Ja uważam, że generalnie nie powinno w żadnym przesłuchaniu, czy to młodych, czy dorosłych osób, nie powinno się stosować takiego rodzaju presji naciskowej, jaka jest przy metodzie przesłuchania RIDA, czy metodzie FBI, jak to jest w Polsce nazywana. Dlatego, że no właśnie, ona sprzyja fałszywym przyznaniom do winy, więc po co? Po co coś takiego używać? Są inne metody przesłuchania podejrzanych, na przykład jak metoda PIS, P-E-A-C-E, taki akronim, która wydaje mi się, że byłaby adekwatna do osób nieletnich. Ona nie polega na nacisku, presji psychicznej, wymuszaniu przyznania do winy, nie polega na odwoływaniu się do poczucia winy, do minimalizacji czynu po to, aby ktoś się do niego przyznał, tylko ta metoda polega na takim aktywnym, powiedziałabym, intelektualnej próbie wyciągania informacji od podejrzanego przy jednoczesnym, bardzo strategicznym podejściu do ewentualnego ujawniania dowodów po to, aby jeżeli ktoś autentycznie popełnił przestępstwo, żeby w pewnym momencie ujawnił informację. Nie? Skracając, wydaje mi się, że przesłuchania podejrzanych w przypadku zwłaszcza nieletnich powinny unikać strategii minimalizacji i maksymalizacji, czyli tej najgorszych strategii prowadzących do fałszywych przyznań do winy. Minimalizacji poczucia winy i maksymalizacji ewentualnej kary za nieprzyznanie się. Powinny unikać presji psychologicznej, a bazować na takich dobrze nam znanych strategiach przesłuchań, które służą do wydobywania informacji, a nie przyznawaniu się do winy.
A proszę jeszcze uchylić rąbka tajemnicy z dziedziny tego, czym pani się zajmuje. Jaka jest tak naprawdę rola psychologa sądowego w przesłuchaniu? Czy on bierze w tym, jaki udział w tym bierze? Jaki jest jego w tym udział?
To jest dość skomplikowana kwestia. I tak, zgodnie z jakby nowymi przepisami, jeżeli mamy do czynienia z osobą, nazwijmy to roboczo, która została pokrzywdzona przestępstwem molestowania seksualnego, jakimś przestępstwem seksualnym, jakby tak to uprośćmy, no to w takiej sytuacji psycholog jest przy przesłuchaniu obecny. Jeżeli mamy do czynienia z dzieciakami przesłuchiwanymi, świadkami pokrzywdzonymi, uprośćmy, przesłuchiwanymi w tak zwanym trybie 185a, to jest taki szczególny tryb przesłuchania osób pokrzywdzonych lub świadków, bardzo szczególnych typów przestępstw, z użyciem groźby karalnej, przemocy, przestępstw seksualnych itd. No to kiedy jakby przesłuchanie odbywa się w tym trybie, to psycholog również jest obecny, musi być obecny. Natomiast oczywiście nie jest prawdą, że przy każdym przesłuchaniu młodej osoby psycholog być musi, tylko i wyłącznie, jeżeli to przesłuchanie odbywa się w trybie właśnie 185a czy 185b. I ten psycholog ma rolę asysty, czyli to nie jest tak, że prowadzi przesłuchanie, w żadnym wypadku przesłuchania prowadzi organ prowadzący postępowanie, czyli tam sąd, prokurator, policja. Psycholog asystuje, czyli może zadawać pytania, ale też przygotowuje do przesłuchania. Na przykład jak mamy do czynienia z dziećmi, takimi bardzo młodymi, to psycholog musi tak naprawdę porozmawiać z takim dzieckiem, przygotować je na to, co je czeka. No, oczywiście psycholog też może, ale to rzadko się dzieje w Polsce, służyć jako konsultant, czyli może na przykład tworzyć profil psychologiczny osoby podejrzanej po to, aby policjant czy prokurator, który będzie prowadził przesłuchanie, mógł się przygotować do tego przesłuchania. To się super rzadko zdarza, ale się zdarza. I oczywiście też prowadzimy szkolenia dla policjantów, prokuratorów czy sędziów z zakresu przesłuchań.
W swojej pracy naukowej pani się zajmuje głównie psychologią zeznań świadków, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skuteczności przesłuchań i metod wykrywania kłamstwa. Co panią zaintrygowało w tej dziedzinie, w tych tematach, żeby się tym zająć? Jeśli pani oczywiście chce nam opowiedzieć.
Chciała, tylko nie mam pojęcia. To było dość dawno temu.
I nie intuicja.
Pamiętam, szczerze. Myślę, że po prostu był to temat badawczy, który wydał mi się fascynujący te 12 lat temu i z tego względu mnie zafascynował, zwłaszcza też, że jest to bardzo praktyczny wymiar nauki. Nie? W przypadku badań naukowych czasem się tak zdarza, że one nie bardzo mają praktyczne przełożenie. Są bardzo ciekawe, pozwalają nam odkrywać jakąś tam prawdę o rzeczywistości, ale nie mają praktycznego przełożenia. Natomiast badanie skuteczności metod wykrywania kłamstwa, czy skuteczności różnych metod przesłuchań, jest jak najbardziej praktyczne. To dzięki temu moja praca badawcza, praca naukowa, może mieć realne przełożenie na pracę policji czy prokuratury i pomóc tak naprawdę wymiarowi sprawiedliwości. Więc myślę, tak z perspektywy czasu o tym myślę, to jest to, co najbardziej fascynuje mnie właśnie w tej problematyce.
A czy są skuteczne metody wykrywania kłamstwa?
Zależy, jak zdefiniujemy skuteczność. Powiem tak, jak sobie myślimy o wykorzystaniu w praktyce przesłuchań, no, bo metody wykrywania kłamstwa można wykorzystywać, nie wiem, w biznesie, można wykorzystywać dla wyszukiwania terrorystów na lotniskach i tak dalej, i tak dalej. Więc zastosowań tych metod jest dużo, ale jak sobie zawęzimy do przesłuchań podejrzanych lub przesłuchań świadków w bardzo szczególnym kontekście, jakim jest procedura prawna przesłuchań. Więc jak sobie tak zamienimy, to tych metod wykrywania kłamstwa nie mamy wiele, a te, które są, które istnieją, powiedziałabym, nigdy nie dadzą nam 100%, a nawet 90% pewności co do skuteczności. I dzieje się tak z różnych względów, ale chyba najważniejszym względem jest to, że wbrew obiegowej opinii, jaką czasem można w internecie przeczytać, nie ma czegoś takiego jak jedna wskazówka kłamstwa, która zawsze się pojawia, jak ktoś kłamie.
Czyli nie jest tak, że mruga lewym okiem albo prawy kącik ust ma do góry albo w dół.
Dokładnie, takich rzeczy nie ma. Co gorsza, nawet jak myślimy sobie o funkcjonowaniu mózgu, to współcześnie nie jesteśmy w stanie i pewnie nigdy nie będziemy w stanie odkryć jakiegoś magicznego obszaru mózgu, który zapala się wtedy, kiedy ktoś kłamie. Kłamstwo jest znacznie bardziej skomplikowaną kwestią, dotyczącą głównie intencji i prawdopodobnie z tego względu współcześnie nie mamy dobrych metod wykrywania kłamstwa, a te, które są, są głównie oparte na psychofizjologii, czyli na mierzeniu różnych czynników psychofizjologicznych, jak na przykład poligraf, zwany wariografem. I one nie mogą być z różnych względów stosowane zawsze, kropka.
Mhm, czyli nie są brane jako, pod uwagę jako dowód w sprawie.
Tak, akurat jeżeli chodzi o poligraf, to on w ogóle zgodnie z prawem nie może być stosowany jako przesłuchanie, on może być używany jako element opinii biegłego i w tym sensie może być dowodem, ale to jest jakby zupełnie inna kwestia, bardzo taka szczególna prawna kwestia. Psychologowie korzystają z różnych metod analiz zeznań, czyli to nie jest metoda wykrywania kłamstwa, czyli nie wiem, patrzę na kogoś i widzę, czy kłamie, tylko to jest bardzo dokładna, systematyczna analiza treści złożonego zeznania, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ono jest wątpliwe, czy nie. No ale ta metoda też nie ma 100% oczywiście skuteczności.
Mhm. Czyli nie da nam pani wskazówki takiej na co dzień, którą moglibyśmy się posłużyć, żeby odkryć, czy ktoś kłamie, czy nie.
Mogę bardzo smutny wniosek przekazać, mianowicie z większości badań nad wykrywaniem kłamstwa płynie taki wniosek, że jesteśmy trafni w wykrywaniu kłamstwa na poziomie przypadku, czyli 50%, czyli mogę powiedzieć tak, nie martwmy się, czy ktoś kłamie, czy nie, bo i tak nie będziemy w stanie tego dobrze wykryć.
I mamy 50% szansy, że nas okłamuje i 50% szansy na to, że mówi prawdę.
Od tej strony patrząc tak dokładnie.
Bardzo dziękuję pani za dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszej audycji dosłownie była dr Karolina Dukała, psycholog sądowy, adiunkt w Zakładzie Psychologii Sądowej Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Katowicach. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję również.
A rozmawiałyśmy wokół książki Tuve Alsterdal, Wiemy, że pamiętasz, wydanej przez wydawnictwo Sonia Draga. Do usłyszenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.